Proszę Państwa, w Galerii Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, w Galerii imienia profesora Włodzimierza Kotkowskiego, można oglądać wystawy pod intrygującym tytułem Papa 122. Ekspozycja imponująca zarówno z powodu nazwisk artystów, którzy prezentują pracę, ale też ze względu na jakość pokazywanych dzieł. Przedstawiam Państwu moich gości. W studiu dwaj przedstawiciele grupy malarzy, którzy stworzyli wystawę Papa 122. Pan profesor Marek Olszyński, dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan profesor Antoni Nikiel, dzień dobry.
Dzień dobry.
Muszę panów zapytać o ten tytuł, bo to jest jakby nawiązanie do pożegnania papa, do zobaczenia, tak zrozumiałem.
Dokładnie, dokładnie tak jest. W lutym przyszłego roku kalendarzowego odchodzę na emeryturę. No i żeby jakoś łagodnie ten proces się odbył przechodzenia na emeryturę, wspólnie postanowiliśmy, bo prowadziliśmy tą pracownię 122. Był taki moment, że w trzech, czyli Marek Olszyński, Marek Pokrywka i ja. I prowadzimy tą pracownię, Marku, mam wrażenie, że gdzieś od początku lat 2000, jakiś
tak,
2005, 2006, tak, tak. Może 2007 rok.
Ale to pozwólcie, panowie, wyjaśnijmy słuchaczom. Chodzi o pracownię, w której studenci uczą się, nabierają doświadczenia, umiejętności, wiedzy.
Tak, z tym, że to była pracownia dyplomująca. W tej chwili Antoni prowadzi z Piotrem, zwanym pieszczotliwie Woronem, pracownię dyplomującą na poziomie licencjatu, a wtedy, kiedy prowadziliśmy ją z Markiem Pokrywką, wspólnie i z Antkiem, to była pracownia magisterska, gdzie studenci świadomie wybierali tę, a nie inną pracownię, żeby u nas zrobić dyplom.
Ta cyfra 122 oznacza miejsce?
Oznacza tak. Numer pracowni. Tak się składa, że ten numer był bodajże Antek w Krasnym, gdzie kiedyś mieliśmy.
Tak.
I teraz obecnie Antoni też ma pracownię 122 i o dziwo ja również tam zostałem teraz z nową pracownią transgresji obrazu. Razem współpracujemy, bo mamy mało pomieszczeń i mało pracowni. Ten numer nas prześladuje, można powiedzieć.
Czyli chcecie panowie powiedzieć, że to jest pożegnanie Nestorów z pracą dydaktyczną?
Pożegnanie klubu dziadersów z pracą.
Dokładnie. Marek Pokrywka już jest na emeryturze, ja niedługo będę. Marek też się odgraża, tak, że też ani dnia dłużej, więc wszystko wskazuje na to.
Odchodzimy po cichutku.
Po cichutku, właśnie tak miękko po cichutku.
Ale ta wystawa jest prezentacją waszych dzieł, ale także młodszych artystów, tych, którzy przez tę pracownię się przewinęli, którzy z tą pracownią czują albo czuli się związani. To jest rodzaj takiego dyskursu pokoleniowego. Pracownia jest tylko pretekstem, by pokazać, jak rozwinęły się kapitalnie talenty także młodych artystów, którymi się opiekowaliście.
Przygoda z tym numerem pracowni zaczęła się jeszcze za czasów, kiedy wykładali u nas na wydziale tacy pedagodzy jak profesor Tadeusz Wiktor, jak profesor Stanisław Białogłowicz, jak profesor Stanisław Górecki,
no, kapitalne nazwisko.
Maria Górecka, profesor Włodzimierz Kotkowski. Pracownię 122 prowadził profesor Wiktor, u którego byłem adiunktem. Ta pracownia cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Wszyscy chcieli studiować malarstwo u profesora Wiktora. Narodziło się chyba najwięcej takich autentycznych talentów. Marek Haba jest dyplomantem tej pracowni.
Też jest na wystawie właśnie.
I też jest na wystawie, bo po uzgodnieniach z dziekanem Piotrek Woroniec junior i Marek Haba będą po nas przejmować tą pracownię. Też tak miękko, bo czekają na swoje naukowe tytuły.
Trzeba mieć odpowiedni stopień.
Trzeba mieć odpowiedni stopień, więc no, myśmy byli adiunktami. Marek był u profesora Kotkowskiego, ja u profesora Wiktora, Marek Pokrywka był u profesora Białogłowicza.
Tak, ale był adiunktem. Taki moment, Antek, pamiętasz, że byłem przez was zapraszany na plenery malarskie do czasu, kiedy profesor Wiktor stwierdził, że nie będzie Olszyński jeździł, ponieważ większość ludzi wtedy zapisuje się na grafikę, gdzie byłem przypisany, niż na malarstwo. Ja zawsze czułem się i grafikiem i malarzem i tak zawsze byłem troszeczkę okrakiem na tej barykadzie i dzięki temu właśnie, że Antek kiedyś zaprosił, bo tutaj trzeba też podziękować Tośkowi za to, że Antek o mnie pamiętał, bo my byliśmy starą ekipą znajomych, bo nie można powiedzieć, że kolegów z plastyka w Jarosławiu, co też było ważne, bo ten plastyk nam kształtował pewien mit stworzony przez profesorów, między innymi przez profesora Siwińskiego. Jak się przychodzi do pracowni, a profesor mówi, dzisiaj malujemy do Luwru, to jest bardzo zobowiązujące.
Słuchajcie, panowie, na czym polega fenomen działań takiego miejsca jak pracownia? Uczy się warsztatu, czy też przede wszystkim szlifuje się jakiś indywidualny styl?
To bywa różnie. Są osoby, które są już tak ukształtowane, że generalnie tylko obserwujemy ich rozwój.
I nie przeszkadzamy.
Tak? Nie przeszkadzamy, ewentualnie wspieramy jakąś taką już pogłębioną korektą, a są osoby, które zaczynają właściwie od zera. Naszym obowiązkiem jest opiekować się tymi studentami i tworzyć taką atmosferę, żeby oni mieli ochotę cokolwiek robić, żeby rozpalić w nich jakąś twórczą pasję.
Mieliśmy fajny podział obowiązków, Antek, bo można powiedzieć o naszej metodzie nauczania. Pan profesor Pokrywka był człowiekiem ogólnie ulubiany, bo on zawsze nie chciał nikogo skrzywdzić, był delikatny, Antoni był merytoryczny, a jakby trzeba było kogoś zdenerwować, to go denerwowałem. To była świetna metoda, bo nie można jednym stylem dotrzeć do każdego studenta.
No właśnie, to jest chyba bardzo trudne, prawda? Każdy artysta jest absolutnie inną jednostką.
Tak, trzeba być trochę psychologiem. Dobry belfry to jest tak samo jak dobry lekarz. Przede wszystkim nie szkodzi, ale trzeba pamiętać, z kim się rozmawia i o czym się rozmawia. I nasz tercet, można powiedzieć, o tyle sprawdził, bo niektórzy absolwenci pytanicze nie mieli schizofrenii przy korekcie. Bo każdy mówi za siebie, prawda? Ale zawsze mówiliśmy im tak, jeżeli Antek, Marek i ja mówimy tak samo o danym obrazie, jakby korekty indywidualne, to zastanówcie się, coś w tym może być. Staraliśmy się uczyć ich swojego charakteru pisma, malować swoim charakterem pisma. To jest troszeczkę...
No ja myślę, że to jest szalenie ważne i bardzo trudne. Artysta, który... jest już jakoś na własnej ścieżce, a jednocześnie jest też nauczycielem, pedagogiem, no musi to jakoś mądrze zrównoważyć.
Przede wszystkim staraliśmy się porządkować im takie myślenie twórcze, sam proces twórczy. Im prostsza metoda korekt tego prowadzenia, tym lepiej, bo są zapatrzeni tak w swoje działanie twórcze, że nie mają dystansu do tego wszystkiego. A my patrzymy z pewnego dystansu na to wszystko i czasem wystarczy zwrócić uwagę na to, słuchaj, dlaczego ta plama świeci akurat w tym narożniku? Czy chodziło ci o to, żeby akurat ta plama była najistotniejsza w obrazie? Czy to od niej ma się zaczynać ogląd obrazu? No i student patrzy i mówi, no nie, zupełnie o co innego mi chodziło. Gdzieś główny akcent chciałem położyć w tym miejscu. No to po prostu gdzieś zastanów się, czy ta plama w tym kolorze, z tą intensywnością, w tym miejscu musi funkcjonować. I on to zmienił, nagle zobaczył, że się obraz porządkuje.
Tym bardziej, że część studentów nie myśli formą, nie analizuje formy, tylko treścią, symbolem. Staraliśmy się tylko właśnie pilnować, tak Antek fajnie powiedział, porządkować tą dyscyplinę, żeby ta forma dzieła była, jak zawsze powtarzamy, na tyle silna, żeby udźwignęła daną treść. I jeżeli to nastąpiło, było bardzo dobrze, ale nigdy nie staraliśmy się narzucić jakiejś konwencji. My jako grupa artystów tworzyliśmy zróżnicowaną stylistykę i to było chyba naszym atutem i tak samo staraliśmy się szanować i honorować to, co studenci proponują i chyba się nam udało. Ta wystawa świadczy o tym, że mamy wyraziste osobowości, które właśnie tworzą swoim charakterem pisma.
No to na jeszcze jeden aspekt i tej wystawy, ale także działalności pracowni 122 chciałbym zwrócić uwagę. Antoni Nikiel, Marek Olszyński, Marek Pokrywka, Krzysztof Motyka kiedyś tworzyli grupę buntowników, grupa na drabinie. To właśnie panowie byliście trzonem formacji plastyków, którzy w 1990 roku pokazali w Rzeszowie swoje prace i wywołali w środowisku oburzenie. Dawne czasy, 35 lat temu.
To były czasy, można kogoś było zdenerwować.
Czy to było jakieś poruszenie?
Zostaliście tak zapamiętani jako ci, którzy wprowadzali inne myślenie o sztuce, preferowali nieco inne walory, manifestowali, że obraz, sztuka nie musi się podobać. To nie o to chodzi w sztuce.
Bo myślę, że dla każdego z nas sztuka była takim bardzo osobistym elementem. To nie było rzemiosło. Patrzyliśmy na tą swoją twórczość z perspektywy takiej pogłębionej autorefleksji, ale takiej bardzo egzystencjalnej. I stąd brała się taka dziwaczna forma, bo to były takie czasy potężnych zmian społecznych. Myśmy w tym wszystkim byli mocno zakotwiczeni, też szarpani ze wszystkich stron, bo też musieliśmy jakoś funkcjonować, jakoś żyć.
Dlatego ta sztuka taka surowa, taka czasami drapieżna?
I dokładnie myślę, że to stąd się brało. To nie była jakaś taka kalkulacja, bo moda. Mhm. Przecież początkiem lat 80. była moda na malarstwo dzikich i gdzieś tam nas posądzano o to, że próbujemy to wszystko naśladować. Tam nie było naśladownictwa formy, to po prostu, przynajmniej w moim wypadku, ale znam Marka od lat i też mam wrażenie, że on cały czas notował swoje emocje, przejęcie się rzeczywistością, przenosił na kartkę papieru, na obrazy. Pamiętam pierwsze spotkanie na plenerze, gdzie w każdej sytuacji, czy był wypoczęty, czy był zmęczony, cały czas rysował. Ja wymagałem skupienia, takiej ciszy. A Marek w każdych warunkach, nawet na imprezie, jeszcze robił takie rysunki, że po prostu nic, tylko można było mu zazdrościć.
Ile ci pożyczyć pieniędzy?
To zwrócę uwagę też na ciekawą rzecz, że tworzyliście jakiś wspólny szyld, ale każdy z was jest kompletnie do dzisiaj innym artystą. Niepodrabialnym, to po pierwsze, a po drugie niepodobnym jeden do drugiego.
To prawda.
Super.
To prawda, tak jest. Tak jest.
No bo każdy z nas jest inny.
Marek jest bardziej poetycki, liryczny, tak. Tosiek jest bardziej analityczny, taki nawet można powiedzieć postkonceptualny, bo Tosiek cały czas deklaruje, że jego proces tworzenia jest ważniejszy niż finał. Ja jestem niecierpliwy, stąd te dziury.
Wyobrażasz materii, szarpania.
Tak, ale to jest taka trochę gra konwencją, ale tak, to prawda, jesteśmy różni i dzięki temu mam wrażenie, różne bodźce też działały na naszych studentów i to był chyba plus. Fundamentem sztuki jest filozofia. Według mnie, jeżeli nie ma się swojej filozofii, trudno jest być dobrym artystą, bo to jest obszar sakrum, to jest medytacja, dla niektórych nawet modlitwa, taka bardzo osobista i to jest jednak pokazywanie siebie. Ja sobie zdałem niedawno sprawę, że tu nie chodzi o temat. Tutaj bardziej artystów określa forma dzieła, czy to są mocne kontrasty, czy subtelne, w ten sposób pokazujemy swój temperament, swój charakter, taka jest prawda.
No ja myślę, że to wszystko bardzo pięknie się ułożyło, że grupa artystów, którzy przyszli z jakąś własną koncepcją, filozofią myślenia o sztuce, zostaje grupą pedagogów, prowadzi jedną pracownię, ba, uczniowie tej grupy stają się także jakimiś nowymi liderami. To wszystko układa się w piękny proces i konsekwentne prowadzenie działań edukacyjno-artystycznych. Bardzo to jest moim zdaniem ważne.
No jest to ważne, ale wciąż my przynajmniej musimy pamiętać o tym, jakie znaczenie miał profesor Wiktor. Bo my, kończąc studia, właściwie byliśmy wszyscy intuicjonistami. Opieraliśmy swoją sztukę na intuicji, pracowaliśmy jako pedagodzy na różnych poziomach. Też ta dydaktyka wypływała z intuicji, gdzieś z jakichś takich osobistych przemyśleń, refleksji, ale to nie było uporządkowane. Dopiero spotkanie z profesorem Gustawem Wiktorem było dla nas dydaktycznym krokiem milowym.
Tak, tutaj filarami dla nas był profesor Wiktor, profesor Kotkowski, jeżeli chodzi o tą naszą grupę, bo pomimo tego, że Kotkowski uczył grafiki warsztatowej, jego metoda, gdzie on prowokował rozmowy, dla niego był bardzo ważny dialog, rozmowa ze studentem, żeby wybadać jego wiedzę, świadomość. To, co mówi Tosiek, my działaliśmy intuicyjnie, ci profesorowie dali nam narzędzia, które pomogły na pewien sposób wypracować metodę zbliżoną do nich. Ja byłem wstrząśnięty kiedyś na tych słynnych plenerach, kiedy profesor Wiktor też przyjeżdżał na korekty końcowe, że on potrafił dosłownie centymetry kwadratowe obrazu analizować, gdzie ja na to nie zwracam uwagi. Okazuje się, żeby zbudować dobry obraz, on taką ładną deklarację złożył, czym więcej tych dobrych centymetrów kwadratowych obrazu, które jak się powiększy, tworzą autonomiczne dzieło sztuki. I ja dopiero wtedy zrozumiałem, co jest istotne tak naprawdę w malowaniu. Czyli umiejętność takiego zagospodarowania, bo to trudno, żeby każdy centymetr był atrakcyjny, ale czym ich jest więcej, tym lepiej dla obrazu.
Piękna metoda myślenia w ogóle o sztuce, o obrazie.
Tak, jest dla mnie dwie metody. Jedna to jest taka znana symbolisty francuskiego Denis, który powiedział, że obraz na niczym stanie się jakąkolwiek anegdotą, jest przede wszystkim płaszczyzną założoną kolorem w pewnym porządku, a druga metoda to czy więcej centymetrów kwadratowych powiększonych, to znaczy, że to jest dobry obraz.
Proszę panów, tytuł wystawy Papa 122 rozumiem w takim razie jako rodzaj pożegnania, jeżeli myślimy o pierwszej części tytułu, ale ten liczebnik 122, no to jest jednak mocna kontynuacja.
Tak, mocna kontynuacja i mamy nadzieję, że po nas tą mocną kontynuację będą kontynuować Piotrek Woroniec i Marek Chaba. Mamy taką nadzieję.
To tego im życzymy. A ja bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Profesor Marek Olszyński, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Przy okazji zapraszam państwa na naszą wystawę, która będzie wyjątkowa aż do 2 października otwarta. W każdy dzień można będzie zobaczyć na ulicy Kopisto 2A na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Przypominam, galeria imienia profesora Włodzimierza Kotkowskiego. Bardzo dziękuję też za rozmowę panu profesorowi Antoniemu Niklowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To była przyjemność dla mnie. Dziękuję.
Dla nas również.